Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Błażej Torański, dziennikarz, autor książki Knebel, cenzura w PRL-u. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Zjawisko, Panie Błażeju, bardzo szerokie i często chyba jednak bagatelizowane. Pan zajął się tym zjawiskiem kompleksowo. Ale na początek, dlaczego ta książka powstała?
To jest 21 wywiadów z twórcami i byłymi cenzorami. Knebel, cenzura w PRL-u, tak jest tytuł książki, ale ja opisuję mechanizmy cenzury, która jest stara jak świat, która już się pojawia w państwie Platona. Chodzi tam o cenzurę przeciwko demoralizacji dzieci w mitach, w poezji greckiej. Natomiast cenzura była, jest i będzie. Kiedy my mówimy o cenzurze PRL-u, cały czas mamy na myśli instytucję cenzury, zlikwidowaną w kwietniu 1990 roku przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, ale tak naprawdę to jest zjawisko o wiele bogatsze, zarówno w PRL-u, jak i dzisiaj, bo mechanizmy cenzury się nie zmieniły. Zmieniło się tylko to, że w PRL-u cenzura była prawą ręką propagandy, a dzisiaj jest prawą ręką kapitału, pieniądza. Pieniądz dyktuje kierunki i sposoby działania cenzury, ale mechanizmy są te same. Kiedy mówimy o tej cenzurze PRL-u, to musimy pamiętać, że ona była wszechobecna, a równocześnie niemal tajna. Tajna w tym znaczeniu, że wiedziały o niej tylko elity intelektualne, pisarze, dziennikarze, twórcy, natomiast wszechobecna, bo była wszędzie. Cenzurowano nie tylko spektakle teatralne, filmy, obrazy olejne, kabaretowe spektakle, afisze, ale nawet instrukcje obsługi maszyn, nekrologii, nawet nalepki na słoiki z drzemem były cenzurowane. Przeciętny Polak nie miał świadomości, że cenzura wdziera się w najgłębsze tkanki jego życia.
Cenzura wchodziła w każdy element życia, bo jaki był jej cel?
Celem była propaganda, czyli głoszenie takiego wizerunku Polski, która odnosi sukcesy międzynarodowe, polityczne, społeczne, w każdej mierze. Mówiąc krótko, stworzenie takiego obrazu, który niewiele miał wspólnego z rzeczywistością, bo to był obraz propagandowy, tworzony przez komitety wojewódzkie, przez komitet centralny PZPR. Dzięki temu wiele tematów było zakazanych. Nie można było mówić o wypadkach w kopalniach, o pomorze krów. Na przykład na Lubelszczyźnie był pomór krów. I Jan Pietrzak napisał taki sketch: czarna krowa w kropki bo. I cenzor wyciął mu to. I on pyta, no jak to? Ja nie mogę pisać o krowie? Słowo krowa jest zabronione? Cenzor mu tego nie wyjaśnił, ale rzeczywiście tak było. Z kolei Marcin Wolski opowiadał, jak nie mógł użyć słowa radom w materiale informacyjnym w Polskim Radiu. A to dlatego, że było to tuż po wypadkach radomskich i cenzura zabroniła używania słowa radom, nawet że dzieci wróciły z wakacji w Radomiu. Otóż cenzorzy wszędzie dopatrywali się konotacji z PRL-em, z systemem. Uważali, że twórcy, dziennikarze używają aluzji, porównań, metafor, żeby ośmieszyć ten system, żeby ośmieszyć relacje ze Związkiem Radzieckim. Najbardziej zakazane tematy, to były tematy historyczne, takie jak rewolucja październikowa, powstanie Związku Radzieckiego, jak Katyń, to słynne słowo katyńskie. Nie można było mówić, że to Sowieci są autorami tej zbrodni, tylko cały czas, przez dziesiątki lat funkcjonowało w opinii publicznej przekonanie, tak pisały media, że to Niemcy byli sprawcami tej zbrodni. Ale oczywiście, kiedy pojawiły się w Polsce samizdaty, to pękła ta struktura cenzury, i pierwszy postulat likwidacji cenzury instytucjonalnej pojawił się w sierpniu 1980 roku. Ja mam 21 rozmów, tak jak 21 postulatów Solidarności z sierpnia. Jeden z nich właśnie mówi o zniesieniu cenzury. Ale Polacy, miliony Polaków o tej cenzurze dowiedziały się wtedy i rok później, kiedy weszła ustawa, na podstawie której gazety mogły zaznaczać nawiasy kwadratowe, a tam podstawę prawną usunięto tekstu przez cenzurę, ale robiły to tylko niektóre, nieliczne, jak pisma katolickie, jak Tygodnik Powszechny czy Częstochowska Niedziela.
Kim byli ci cenzorzy?
W latach 50. liczył się kościec ideologiczny. takie przekonanie w sowieckiego człowieka, przekonanie co do trafności systemu, mówiąc krótko, wiary w marksizm. I często brano do cenzury właśnie ludzi niewykształconych, na przykład nawet prosto z budowy. Tak jakby ze słynnego filmu Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy wziąć Mateusza Birkuta, tego, który układał mury, budował domy, posadzić go za biurko i powiedzieć: cenzuruj. Szybko jednak władze komunistyczne doszły do wniosku, że po drugiej stronie są twórcy, czyli ludzie bardzo wymagający intelektualnie. Dlatego zaczęto stawiać coraz wyższe wymagania kwalifikacji, kompetencji w stosunku do cenzorów. Już za Gierka cenzorzy byli często z wykształcenia polonistami, filozofami, mieli wyższe wykształcenie. Nawet był wymóg wyższego wykształcenia. Za Gomułki cenzorów było w Polsce mniej więcej 300, za Gierka 550. Bardzo groteskowe ingerencje były tych cenzorów. Na przykład wydawca pism świętego Tomasza Zakwinu w Częstochowie miał postawiony warunek przez cenzurę, żeby pokazać prawa autorskie do tych pism, bo inaczej one nie wyjdą. Albo jeden z cenzorów zakwestionował wiersz Mikołaja Reja, nie chciał jego publikacji, stwierdził, że nie jest napisany po polsku, nie rozumiał staropolszczyzny. W latach 70. też były takie Michałki, mianowicie profesor Stanisław Blina, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zajmował się ruchami heretyckimi w średniowiecznej Europie i pisał o paleniu czarownic na stosie, a cenzorzy dopatrywali się w tych jego pracach naukowych takich hermetycznych aluzji do procesów robotników i KOR-u z lat 70.
Na ile ta cenzura w PRL-u ukształtowała pokolenia Polaków? Na ile ona ingerowała w tę świadomość?
Absolutnie udział cenzury był wszechobecny i tak głęboki, że my nawet nie znamy ceny, jaką Polacy zapłacili za istnienie cenzury. Ale powiem coś bardzo istotnego, dlatego że myśląc o PRL-u mamy na myśli wyłącznie tę cenzurę instytucjonalną, tę zlikwidowaną w kwietniu 1990 roku przez rząd Mazowieckiego dopiero po 7 miesiącach, bo rząd Mazowieckiego też bał się uwolnić wolne słowo. Bali się, że dziennikarze będą tak nieodpowiedzialni, że zaczną pisać coś przeciwko Związkowi Radzieckiemu, Moskwie, że popsuje to relacje międzynarodowe. Nic takiego się nie stało. Otóż cenzura w PRL-u instytucjonalna była tylko komórką kontroli jakości w fabryce kłamstwa, jak mawia Tomasz Strzyżewski, czyli człowiek zatrudniony w krakowskiej delegaturze cenzury, który pełnił rolę antycenzora w tym znaczeniu, że przez 18 miesięcy pracując tam przepisywał po nocach zapisy czarnej księgi cenzury, te zapisy cenzorskie, te instrukcje, a potem wywiózł je niczym James Bond na zachód, do Szwecji, wsiadając na prom oblepiony tymi notatkami pod garniturem, pod płaszczem. On bardzo ryzykował. On ryzykował życiem. Gdyby go odkryto, to co on zrobił, to niewątpliwie zginąłby. Dlatego ten człowiek w mojej ocenie zasługuje na najwyższe polskie odznaczenia, tak jak wielu mieliśmy bohaterów. Niewątpliwie Tomasz Strzyżewski jest również bohaterem, bo dzięki niemu świat dowiedział się, jak bardzo tłamszone było w Polsce słowo, wolne słowo. Natomiast ta prawdziwa cenzura była na wielu innych poziomach. Po pierwsze autocenzury, sami twórcy się ograniczali, ale była również cenzura środowiskowa. Dzisiaj jednym z najbardziej popularnych filmów jest Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej. Mało kto pamięta, że jej książka przez 7 lat była kneblowana. Nie mogła Michalina Wisłocka wydać tej książki. Kiedy wyszła, wydana została w 7 milionach egzemplarzy. Więc mówię tutaj o innej formie cenzury, kompletnie nieznanej. My nie wiemy, ilu moglibyśmy mieć Wajdów, Zanussich, Brylów, Orłosiów, Herbertów, wybitnych pisarzy, poetów, malarzy, gdyby nie cenzura. Twórcy generalnie dzielili się na dwie grupy, czyli grupę takich, którzy wspierali reżim i oni myśleli, że grają z cenzurą, i takich, takich, którzy absolutnie tej cenzury nie akceptowali. Nikt dzisiaj nie czyta Jerzego Putramenta, czy Bogdana Czeszki, czy Romana Bratnego poza Kolumbami, bo wartość ich literatury jest niemal żadna. Ci ludzie akceptujący ten system mogli mówić o jakiejś grze, ale tak naprawdę cenzura nie dopuszczała żadnej gry. To byli ludzie, którzy posługiwali się księgą zapisów i instrukcji, a one były wyraźne. Na przykład nie można było używać nazwiska znanej aktorki Haliny Mikołajskiej czy Kazimierza Brandysa, nie można było pisać o Miłoszu, publikować jego utworów. To po prostu nie miało szansy przejść. Natomiast druga grupa twórców była poza oficjalnym obiegiem literatury. I podam przykład Kazimierza Orłosia, który miał niewiele ponad 30 lat, kiedy dostał Nagrodę Kościelskich, bardzo prestiżową nagrodę, wyjechał po nią do Szwajcarii i napisał pierwszą swoją powieść Cudowna Melina w 1972 roku. Cenzura odrzuciła tę powieść, dlatego że Orłoś opisał komunistycznego dygnitarza, pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Solinie, dlatego że Orłoś był inżynierem i pracował przy budowie elektrowni w Solinie, więc to była prawdziwa historia, opisał jako bydlaka, bo takim był ten jego bohater. A bohaterem pozytywnym tej powieści był przewodniczący Rady Miejskiej i Zbigniew Załuski, który porównał Cudowną Melinę do Rewizora Gogola, pyta się Orłosia, a nie mógłbyś tak zamienić tych bohaterów? Wtedy opublikujemy tę książkę. Zbigniew Załuski był pierwszy sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej przy Związku Literatów Polskich, ale Kazimierz Orłoś odmówił i na 16 lat wyleciał poza obieg oficjalnej literatury, a cóż to było dla młodego pisarza, który nie ma rezonansu swoich czytelników. On mówił mi, że miał poczucie, jakby jego książki lądowały w głębokiej studni.
O tych pewnie historiach, o tych anegdotach więcej w książce Knebel, ale na koniec chciałem pana zapytać, co z tej cenzury zostało dziś, co pan widzi we współczesnej Polsce?
Jako dziennikarz, który zaczynał w PRL-u, mam poczucie nie tylko, że byłem cenzurowany, ale ja byłem cenzurowany głównie przez kolegów, sekretarzy redakcji, bo oni pełnili tę rolę i redaktorów naczelnych, bo zaczynałem w PRL-owskiej prasie, a oni mi mówili, nie, to cenzura instytucjonalna, to nie my, oni mnie okłamywali. Więc ja mam poczucie, że coś straciłem w swojej pierwotnej, dawnej twórczości. Ale co my, Polacy, możemy z tego wyciągnąć? Otóż cenzura niestety nie przeminęła. Ona jest gigantyczna. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do PRL-u ona jest niepochwytna. Wtedy łatwiej było ją określić, rozpoznać, dotknąć, pokazać te mechanizmy. Wiadomo było, gdzie jest czarne, gdzie białe. Dzisiaj bardzo trudno złapać redaktora naczelnego na tym, że on cenzuruje, bo on mówi, nie, ja tylko redaguję. Natomiast dzisiaj cenzurą rządzi pieniądz. To on, kapitał, dyktuje warunki twórcom.
Błażej Torański, autor książki Knebel, cenzura w PRL, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.